Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę miał dla Państwa artykuł z portalu www.wsensie.pl z 15 listopada. Komu najbardziej potrzebny jest antysemityzm? Chciałem przypomnieć, że na bazie tego artykułu, że ci łajdacy żydowscy wręcz lubują się w promowaniu antysemityzmu. Dzisiaj dowiedziałem się, że pan Suliński nie będzie mógł po raz drugi wyrzucono go po raz drugi w ciągu kilku dni z promocji jego książki Powrót do Jedwabnego. Bardzo Państwu polecam tą książkę, jak również wszelkie poczynania. Mam nadzieję, że znajdę to na YouTube, zarówno pani Ewy Kurek, jak i pana Sumnińskiego, sprawy związane z Jedwabnym. To jest nic innego. Znaczy, pierwsze i drugie zlikwidowanie miejsca, w którym mogłaby się odbyć promocja tej książki, było zapewne związane z żydowskimi łajdakami. A teraz przechodzę do lidu artykułu, o którym wspomniałem. Abraham Jehoszucha, izraelski pisarz, pisał w jednym ze swoich dzieł. W pewnym tragicznym sensie antysemityzm stał się najważniejszym i najbardziej naturalnym składnikiem krystalizującym żydowską osobowość. Do tego stopnia, że dla wielu Żydów brak antysemityzmu w ich otoczeniu wydaje się być czymś podejrzanym, nienaturalnym. Już nie mówiąc o tym, jak podejrzany wydaje się im filotysemityzm, w któremu urodzony w Leningradzie rabin Beliński, który naucza. Przez całe wieki Żydzi trzymali się razem, żeby przetrwać antysemityzm. Nawet ci, którzy nie w pełni identyfikowali się ze swoim żydowskim dziedzictwem, wciąż trzymali się blisko innych Żydów, żeby uniknąć nieszczęścia. To oczywiście kłamstwo. Nasza wspólna żydowska przynależność często była determinowana przez wspólne cierpienie. A jeśli kiedykolwiek zapominaliśmy, że jesteśmy Żydami, choćby przez sekundę, antysemici przypominali nam o tym bardzo szybko. Obecnie na szczęście, dzięki Bogu, tam gdzie żyjemy, większość z nas nie doświadcza takiego poziomu antysemickiego prześladowania jak nasi przodkowie. Żałuję tego. Zauważmy też jednak bardzo wysoki poziom asymilacji, wtopienia się w inne społeczeństwa. Czy to oznacza, że potrzebujemy antysemityzmu, by zostać Żydami? Zastanawia się rabin i w dalszej części swojego wywodu nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Cytuję tekst. To fragmenty książki izraelskiego polityka Abrahama Burga. Tytuł. Holokaust się skończył, musimy powstać z jego popiołów. I teraz cytuję. Cytuję tę książkę chyba. Pan D. jest biznesmenem po 50, który odnosi niesamowite sukcesy. Urodził się w Izraelu. Jakiś czas temu próbowaliśmy umówić się na spotkanie, ciągle coś nie pasowało. Kolejne terminy były odwoływane. Pewnego razu poinformował, że wyrusza w podróż biznesową do Polski, więc możemy spotkać się za kilka tygodni po jego powrocie. Ale po kilku dniach dostaje nagle telefon od jego sekretarki, że jest już dostępny i możemy się spotkać. Spotkaliśmy się jeszcze tego samego dnia i od razu zapytałem, co takiego się wydarzyło, że tak radykalnie skrócił swoją wizytę w Polsce. Nie byłem w stanie dłużej tego wytrzymać, odparł. Wszystko do mnie wróciło. Wylądowałem w Warszawie, było zimno i padał śnieg. Tego samego dnia ruszyliśmy w głąb Polski, żeby sprawdzić kilka możliwości biznesowych, które mi zaoferowano. Zaśnieżone niziny oślepiały mnie. Zmarzłem do kości, a jedyne, co widziałem w czasie podróży, to lasy brzozowe i krzewy. Spędziliśmy noc w jednym z takich miejsc, a następnie ruszyliśmy w dalszą podróż pociągiem. Ta podróż nie miała końca. Koła hałasowały, wagony się trzęsły. O Jezu. Przepraszam. A sprzedający bilety konduktor był agresywny. Potem jeszcze nagła kontrola biletów. Skandal! To jest w nawiasie. Po prostu nie mogłem tego dłużej wytrzymać. Polskie pociągi to dla mnie zbyt wiele. Wszystko do mnie wróciło. Następnego dnia wskoczyłem w pierwszy samolot i wróciłem do domu. Tak, proszę Państwa, to jest straszne. No po prostu pociągiem jeździć po Polsce się nie da, żyć nie można. Cytuję dalej. Tu moja dygresja, bo to się skończyło w tym momencie cytowanie tej książki. Tu moja dygresja. Jeśli ktoś jest biznesmenem osiągającym oszałamiające sukcesy w świecie finansów, to dlaczego telepie się po Polsce pociągami? Czego sobie nie wsiadł samolot albo nie wynajął taksówki, że już o limuzynie nie wspomnę? I drugie pytanie. Co może mieć na myśli biznesmen z Izraela, mówiąc po powrocie w Polsce, po wizycie w Polsce, że wszystko do niego wróciło? To oczywiste, że jest tylko jedna logiczna interpretacja tych słów. Wróciło do niego wszystko, czyli wróciły do mnie obrazy Holokaustu. Obraz zagłady, traumy, którą albo przeżyłem osobiście, albo odziedziczyłem w genach po najbliższych. Tymczasem zobaczmy, co dalej opisuje Burg w swojej książce. I co? Tutaj cytat dalej. Wieczorem zadzwoniłem do niego jeszcze raz do domu. Powiedz mi, skąd pochodzą twoi rodzice? Zapytałem. Odparł, że z Iraku. Zacząłem się zastanawiać. Cały czas książka. Jak to możliwe, że wszystko do niego wróciło, skoro ani on, ani jego rodzice nigdy tam nie byli? Czyżby jego pokonał i jego pokonał Hitler? To był dla mnie kolejny dowód na to, że Żydzi z Bliskiego Wschodu przejęli od Izraela męczeńską narrację. I teraz koniec cytatu i ten twórca tego artykułu pisze. Ten sam Abraham Burg pisał też w innym miejscu. Załóżmy, że pewnego dnia zapanuje pokój. Wówczas Żydzi mieszkańcy Izraela będą musieli zapytać sami siebie, czy możemy jako Żydzi przetrwać bez wroga? Czy możemy przetrwać bez Hitlera, który definiuje dla nas, kim jesteśmy? W bardzo krótkim czasie nie będziemy już w stanie uciekać przed odpowiedzią na to pytanie. Czy jesteśmy na to pytanie, i to jest pytanie, czy jesteśmy w stanie przedłużyć naszą egzystencję bez nienawiści ze strony innych? Czy naprawdę potrzebujemy zewnętrznego antysemityzmu, by definiował naszą odrębność, odrębną tożsamość? To są pytania z książki, tego Burga, tego Żyda. I teraz kolejny, inny przykład tego autora, tego felietonu. W Winnipeg kilka miesięcy temu żydowscy właściciele kawiarni upozorowali antysemicki atak na swój lokal. Namalowali swastyki, wypisali antysemickie hasła, aby wzmóc psychozę antysemityzmu. W Stanach pewien Żyd, Andre King, namalował sprayem trzy sylwetki, to jest inna sprawa, trzy sylwetki na swastyki na swoim domu i wezwał policję, aby poinformować, że padł ofiarą antysemickiego wandalizmu. Wam też się to kojarzy z psem, który walczy z własną tylną łapą i atakuje ją? Do takich sytuacji dochodzi zresztą od lat. W 1989 roku aresztowano Żyda Jamesa Oppenheima, przewodniczącego organizacji studenckiej, którego oskarżono o to, że sam nabazgrał antysemickie hasła. Sprawa nie została wyjaśniona, a podejrzanego uniewinniono z braku dowodów. Pewnego dnia, inna sprawa, żydowski dentysta Sheldon Jacobson z przerażeniem zauważył na swoim trawniku gigantyczną, płonącą swastykę. Żydowski dentysta. Przyjechała policja, media zrobiły aferę o powrocie nazistowskich, antysemickich demonów i tak dalej. Efekt śledztwa? Swastykę zmajstrował sąsiad Jacobsona, Douglas Kahn. Z pochodzenia? Żyd. Motyw? Pies dentysty nasrał Kahnowi na jego trawnik. Tak. A kolejny przykład. Na cmentarzu żydowskim Mapleton, nie wiem gdzie to jest, znaleziono przewrócone nagrobki. Od razu, nie czekając na żadne ustalenia, podniesiono oczywiście jazgot o antysemickim wandalizmie i o konieczności radykalnego przeciwdziałania mu. Gdyby jednak te oburzone środowiska polityczne poczekały chwilę dłużej, lub chociaż gdyby udały, że interesuje ich prawda, zrozumiałyby, że protestują przeciwko grawitacji. Bo zarządca cmentarza wydał oświadczenie. Politycy pospieszyli się z osądem, że doszło do wandalizmu. Gdyby skontaktowali się z nami i poczekali przed zwołaniem swoich konferencji, bez trudu wytłumaczylibyśmy im, co naprawdę się wydarzyło. Niektóre ze starych nagrobków z wiekiem stały się niestabilne i po prostu runęły, być może pod wpływem wichur. To nie ma nic wspólnego z wandalizmem. Podobnego zdania był badający sprawę detektyw. Nie ma żadnych dowodów na to, że to był akt wandalizmu. Wygląda na to, że to po prostu efekt długoterminowego zaniedbywania tych nagrobków. No ale na prawdzie grawitacji nie da się zrobić nagonki kampanii przeciwko antysemityzmowi. Chyba, że o antysemityzm oskarżymy samą grawitację. Kolejny przykład. W swojej książce Pokaż mi bohatera Liza Belkin opisuje historię Żydówki Laurel Rech, lokalnej celebrytki, którą New York Times za jej walkę z rasizmem i antysemityzmem ogłosił bohaterką. Sława najwyraźniej jej nie pomogła, bo w kolejnych kilku miesiącach Rech zgłosiła na policję 24 sprawy. Grożono jej telefonicznie, ktoś miał grozić, że zdetonuje bombę w jej domu, a na jej drzwiach namalowano swastykę. Obrzydlisto. Antysemicka policja jednak nabrała antysemickich podejrzeń. Założyła więc podsłuch na jej telefonie i umieściła kamerę naprzeciw jej mieszkania. Po kolejnym telefonie na policję, w którym Laura Rech zgłosiła 3 telefony z podgruszkami, sprawdzono dokładnie taśmy z nagraniami jej rozmów i okazało się, że nie dostała ani jednego telefonu z antysemickimi pogróżkami. Dzięki zamontowanej kamerce udało się jednak na szczęście odkryć tożsamość nazistowskiego antysemity, który namalował jej swastykę na drzwiach. Okazała się nim Laura Rech, ta sama. Żydowska studentka prawa na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Kolejny przykład. Floryda. Żydowska para Jerome i Jamie Redel ogłasza szokujące włamanie. Złodzieje okradli im dom, zabrali kosztowności, a na ścianach zostawili namalowane sprayem swastyki. Społeczność zareagowała z prędkością błyskawicy, zapanowała wściekłość, klimat polowania na antysemickie czarownice, które dopuściły się tak odrażającego czynu. W ciągu 2 tygodni powstała międzyreligijna rada, której zadaniem miało być promowanie jedności między różnymi wyznaniami i zażegnanie konfliktów po tym skandalu. Żydowskie małżeństwo nie przetrwało tak ciężkiej próby. Załamało się i żona odeszła do męża. Na szczęście firma ubezpieczeniowa pocieszyła ich odszkodowaniem w wysokości 30 tysięcy dolarów. No, tyle z wersji oficjalnej. Bo śledztwo dotarło również do wersji nieoficjalnej, czyli prawdziwej. Okazało się, że żona odeszła od męża, żeby zamieszkać ze swoim kochankiem. A za włamaniem do domu i namalowaniem swastyki stoi właśnie ona. Swastyki miały odwrócić uwagę i ewentualne podejrzenie od Żydówki, a ona po otrzymaniu odszkodowania i zuchwałej kradzieży dokonanej na własnym mężu miała wieść luksusowe życie ze swoim nowym gachem. Nie pykło. Być może, i tutaj już końcówka, być może, tylko być może, to wszystko stawia w nowym świetle opublikowanie przez organizację Anti-Defamation League dane, z których wynika, że aż 30% wszystkich antysemickich, wulgarnych komentarzy w internecie publikowanych jest automatycznie przez tak zwane boty i nie wiadomo, kto za tym stoi. Oczywiście najprostsza droga prowadzi do dedukcji, że takie boty zaprogramował jakiś nazista i antysemita. Sęk w tym, że najprostsza droga wcale nie musi doprowadzić nas do celu podróży, bo być może jest ktoś, osoba, organizacja lub całe środowisko, które istnienie takich internetowych, antysemickich ataków zwyczajnie się opłaca. Któremu? To oczywiście tylko gdybanie, jednak jeśli zestawimy je z przedstawionymi powyżej faktami i opiniami, to gdybanie nabiera wiarygodności, może stać się przyczynkiem do głębokiej analizy. Autor niestety się nie przedstawia, podpisuje się słowem Raz Prozak. Proszę Państwa, oczywiście, że tak. A chciałem zwrócić Państwu uwagę, że ja na całe szczęście jestem antysemitą. To znaczy inaczej. Nie jestem antysemitą. Ja zawsze wpadam w tą samą pułapkę. Lingwistyczną oczywiście. Ja jestem, mam podejście antyżydowskie. Dlatego, że ci łajdacy mają podejście antypolskie. W momencie, kiedy oni przestaną być antypolscy, ja przestanę być antyżydowski. Ale jako, że na to się nie zanosi, w ogóle nie masz szans, wobec tego ja zawsze będę miał podejście antyżydowskie. To raz, żeby nie było cienia wątpliwości. Nie jestem antysemitą, dlatego że mam szacunek dla Semitów w ich miejscu zamieszkania. W ich miejscu zamieszkania. Mam szacunek dla Arabów w ich miejscu zamieszkania. Oni mają powód, żebym ja miał dla nich szacunek w ich miejscu zamieszkania, ponieważ nie widzę powodu, dla którego miałbym nie mieć szacunku dla kogokolwiek w jego miejscu zamieszkania. Żadnego powodu nie mam. Czy do Semitów, czy jakichkolwiek Indian inkaskich, czy cholera wie kogo, Indian amazońskich, niech sobie żyją tak, jak chcą w swoim miejscu zamieszkania. W swoim miejscu zamieszkania. Więc nie jestem w żadnym przypadku antysemitą. Natomiast nie znoszę żydostwa i tak to jest prawda. A żydostwo, że to na co dzień przekonuje mnie o tym, że mam rację. Najlepszym właśnie tego dowodem jest to heca, która się odbywa, heca uniemożliwiająca panu Sumińskiemu promocję nowej książki, którą napisał wraz z panią Ewą Kurek. Pani Ewa Kurek jest tam. Jej nazwisko jest utłuszczone jako współautorki. Proszę państwa, nie tylko to. A w ostatnich dniach, dzisiaj właśnie czytałem historię o ludziach, o Polakach, którzy w Wiźnie, w naszym kraju oczywiście, kopali, aż się dokopali. Towarzystwo Przyjaciół Wizny dokopali się do jakiegoś grobu, w którym Niemcy pochowali biednych Żydów w czasie II wojny światowej. Żydów, których zamordowali oczywiście. Zastrzelili, kopali w jakimś doleju pod bombie. Okazało się, że to jest cały czas obszar, okolice Jedwabnego. Okazuje się, że żydowski rabin, podpierając się jakąś tam żydowską organizacją, twierdzi, że oni nie mają prawa szukać, nie mieli prawa szukać, niczego nie mieli prawa szukać, a już w szczególności nie mieli prawa szukać tego, co znaleźli. No a skąd oni mieli wiedzieć, co znajdą? Proszę państwa, dramatyczne przeżycia nasze z ostatniego roku, z ostatnich miesięcy, z ostatniego roku, z ostatnich kilku lat powodują, że w większości z nas powodują pytanie, gdzie my żyjemy. Czy w naszym kraju decydują o sprawach związanych z nami Żydzi? Czy tak to jest, że to właśnie ten łajdacki naród decyduje o naszych sprawach? Czy to jest tak, że ustawa 447 amerykańska, która bezpośrednio nas dotyczy, spowoduje i jej oczywiście eskalacja w świetle prawa amerykańskiego, ale wzmocniona tutaj nie tylko przez amerykańską ambasadę, ale również przez Żydów, spowoduje, iż my stracimy na rzecz Żydów 300 miliardów dolarów. Wiecie państwo, że to jest więcej niż PKB kraju? Wiecie państwo o tym, że jeśli rządy tego PRL-BIS, tego obecnej emanacji PRL-u, zaczną oddawać Żydom ich majątki, czy równowartość ich majątków, to my w ciągu roku staniemy się żydowską kolonią? Wiecie państwo o tym? Kolonią w sensie ekonomicznym, a natychmiast później w sensie politycznym. Czy to jest antysemityzm? No pewnie tak. No przecież to jest oczywiste, że jest antysemityzm. Dobrze, proszę państwa, więc niech to będzie antysemityzm. A ja jestem Polakiem i mam obowiązki polskie, a nie żydowskie. I mnie gówno obchodzią Żydzi. Jasne? Dziękuję. Kłaniam się do usłyszenia.